Umiłowani bracia i siostry, Pan naszym Jezusie Chrystusie. Cieszę się z przywileju, że mogę być wśród Was dzisiaj, z łaski Pana. I ufam, że Pan błogosławi naszą dzisiejszą społeczność, a także jutro. Na wstępie przekazuję Wam chrześcijańskie, brytyjskie pozdrowienia od zboru, który ostatnio odwiedziłem. To jest zbór w Koninie Żagańskim, w Szczecinie, w Lichtajnach, w Gnieźnie, bracia i siostry ze zboru w Poznaniu. Także w październiku, na początku odwiedziłem zbory na Ukrainie. To jest Orłówka, Rowno, Berezno, Kisica. Ci wszyscy bracia, a także pojedyncze osoby ze zboru w Poznaniu, jak brat Michalak, brat Walczak, brat Henryk Olekszy, moja małżonka z dziećmi. Wszyscy przekazują Wam chrześcijańskie, brytyjskie pozdrowienia, życzenia i ofity was i błogosławień na drodze Waszego poświęcenia.
Dziękujemy.
Jak śpiewaliśmy tą pieśń, która poświęcona była naszemu Panu Jezusowi, dzisiaj także cały świat chrześcijański obchodzi to wielkie święto Narodzenia Pańskiego. Także i tekst manny wskazuje na to, chociaż to nie jest właściwa data. Wiemy, że przypada właściwa data narodzenia około 1 października. Niemniej myślę, że dzisiaj również poświęcimy nasze rozważania naszemu Panu, ale może nieco z innego punktu widzenia, może bardziej rzeczowo niż to świat chrześcijański obchodzi. A temat nasz z łaski Pana będzie brzmiał: Jezus przyjacielem grzeszników. Za podstawę naszych rozważań posłuży Ewangelia Marka, Marek, rozdział 2, a wiersz 17. Marek, 2 rozdział, czytamy wiersz 17. A usłyszawszy to, Jezus rzekł im, faryzeuszom: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Większość przypowieści, które nasz Pan głosił, jak wiemy, dotyczyły faryzeuszy i celników. Byli też sadyceusze w narodzie żydowskim. Byli to znawcy z imienia. Oni nie wierzyli pismom. Nie spodziewali się też przyszłego życia, a więc nie wierzyli w zmartwychwstanie. Faryzeusze natomiast byli ortodoksami. Byli oni pełnymi czci dla zakonu żydowskiego, gdzie ten zakon wykładali ludziom, a więc poprawni byli zewnętrznie, chociaż ich stan serc nie zawsze był zgodny z przymierzem zakonu. Nasz Pan określił faryzeuszy, jak pamiętamy w 23 rozdziale, odczytamy sobie tylko wiersz 28, że oni tylko z wierzchu zdawali się być sprawiedliwymi, a ich serca nie zawsze były w zgodzie z tym, co głosili. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, odczytajmy wiersz 28. 23 rozdział, wiersz 28. Także i wy z wierzchu zdacie się być ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz pełniście obłudy i nieprawości. I Jezus wykazał w wielu przypowieściach, że dla wielu z faryzeuszy, bo nie wszyscy takimi byli, ale dla wielu z faryzeuszy religia była tylko zewnętrzną formą, a ich stan serc nie zawsze sięgał tego poziomu, który oni głosili. A więc zewnętrznie przestrzegali zakon, ale ich serca nie sięgały do tego poziomu. Celnicy natomiast nie udawali, że oni są świętymi. Ich stan serc był taki, że oni przyznawali się do grzechu, że brakuje im harmonii z Bogiem i z Jego prawem, i przyznawali się jawnie, że są odsuniętymi od Boga. Stąd faryzeusze traktowali celników, jakby byli poganami. A więc faryzeusze odmawiali towarzystwa celnikom, nie spożywali z nimi wspólnie posiłku, uważali celników za jawnych grzeszników. A jak faryzeusze spostrzegali Jezusa? Otóż widzieli w nim wzór godny do naśladowania. Jego nauki uważali, że są zgodne z najwyższymi zasadami. Stąd faryzeuszom wydawało się dziwną rzeczą, dlaczego Jezus nie łączy się z nimi, a raczej Jezus woli mieć społeczność z celnikami. I zauważmy to w kontekście Ewangelii Marka, 2 rozdział, a wiersz 16. Marek, 2 rozdział, wiersz 16. A nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, widząc go, że jadł z celnikami i z grzesznikami, mówili do uczniów jego: cóż jest, iż z celnikami, z grzesznikami je i pije? A więc dziwowali się, że Jezus ma społeczność z celnikami i raczej woli z nimi przebywać, niż woli przebywać z faryzeuszami. Otóż tajemnica tkwi w tym, że Jezus nie patrzył na zewnętrzny wygląd, ale patrzył na stan serca. Jezus nie miłował celników za to, że byli grzesznikami i nie potępiał faryzeuszy za zewnętrzne przestrzeganie zakonu. Zauważmy przykład. Jezus rozmiłował się nad jednym z młodych faryzeuszy, który przyszedł do naszego Pana i zapytał Jezusa, co on ma czynić, aby otrzymał żywot wieczny. I mamy to podane w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, wierszu 21, takie zdanie: a Jezus, spojrzawszy nań, rozmiłował się go. A więc Jezus znał stan serca tego młodego faryzeusza, że on pragnie szukać żywota wiecznego, pyta się, jest zainteresowany o żywot wieczny. Jezus znał stan jego serca i go się bardzo rozmiłował. Inni faryzeusze również byli zacnymi ludźmi. Nikodem na przykład przyszedł w nocy do naszego Pana, i Nikodem nie mógł zrozumieć spłodzenia i narodzenia z ducha. A później ten sam Nikodem przyniósł myrrę, aloes, wonne rzeczy i wraz z Józefem z Arymatei, który również był uczniem Jezusa, ale tajemnym dla bojaźni żydowskiej, obydwaj zdjęli ciało naszego Pana z krzyża i przygotowali je do pogrzebu. Poczytajmy ten fragment z Ewangelii Jana, 19 rozdział, wiersze od 38 do 40. Ewangelia Jana, 19 rozdział, od 38 do 40. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusowym, ale tajemnym dla bojaźni żydowskiej, aby zdjął ciało Jezusowe. I pozwolił Piłat, szedł tedy i zdjął ciało Jezusowe. Przyszedł też Nikodem, który był przedtem przyszedł w nocy do Jezusa, a więc bał się widocznie Żydów i potajemnie przyszedł jako uczeń do Jezusa, Nikodem, niosąc zmieszanej myry i aloes około 100 funtów. Wzięli tedy ciało Jezusowe i owinęli je w prześcieradło z onymi rzeczami wonnymi, jako jest zwyczaj Żydom umarłe chować. Paweł również był faryzeuszem. Poczytajmy Dzieje Apostolskie, 23 rozdział, a wiersz 6. 23 rozdział Dziejów, wiersz 6. A poznawszy Paweł, że ich jedna część była sadyceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w onej radzie: mężowie bracia, jam jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i o powstanie umarłych mnie tu dziś sądzą. I te same Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, wiersz 5. Również jest mowa o apostole Pawle, 26 rozdział, wiersz 5. Będąc mi świadkami z dawna, gdyby świadectwo wydać chcieli, iż według najdoskonalszej sekty nabożeństwa naszego żyłem, będąc faryzeuszem, mówi apostoł Paweł o sobie. Gamaliel również był faryzeuszem, Jest mowa o nim w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, wiersz 34. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, wiersz 34. Wtedy powstawszy w radzie niektóry faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonny, zacny u wszystkiego ludu, rozkazał, aby na małą chwilę precz wywiedziono apostoły. Tutaj Gamaliel jako faryzeusz stawiał się za uczniami Jezusa przed Radą Żydowską, gdzie ta rada chciała po prostu wysłać ich na śmierć, a on się za nimi stawił. A więc Jezus znał serca jednych i drugich. A postawę serc niektórych faryzeuszy, a także niektórych pogardzonych celników nasz Pan zilustrował następnie w przypowieści. Tą przypowieść znamy również, przypomnijmy sobie, z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, wiersze od 9 do 14. Jest tutaj mowa, jak dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, faryzeusz i celnik, obydwaj się modlili, ale tutaj widzimy postawę ich serc zróżnicowaną. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 9 do 14. Rzekł też i do niektórych, którzy ufali sami w sobie, że byli sprawiedliwymi, a innych za nic mieli, to podobieństwo. Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanąwszy tak się modlił: dziękuję Tobie, Boże, że nie jest jako inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. Proszę dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc daleka, nie chciał podnieść i oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Powiadam wam, żeć ten odszedł usprawiedliwionym do domu swego więcej niżeli on, albowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tu nasz Pan w przypowieści wykazał, że jeden z nich był wdzięczny, że jest faryzeuszem, że nie jest jak inni ludzie grzeszni, a więc jest sprawiedliwym, ale celnik miał odmienne uczucia, ciężar grzechu spoczywał na nim, on bał się nawet spojrzeć w niebo, bijąc się w piersi, wołał: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Ale gdy patrzymy z boskiego punktu widzenia na obydwu tych ludzi, chociaż oni są podani w przypowieści, ale postawa serc ich jest tutaj bardzo wyraźna, to z boskiego punktu widzenia obaj ci mężczyźni byli grzesznikami. Obydwoje potrzebowali przebaczenia grzechów. Oczywiście, że jeden pokładał swoje zaufanie w niedoskonałych uczynkach i nie prosił o przebaczenie, drugi natomiast uznawał swoje wady i modlił się o zmiłowanie. Ale nie mamy z tego wnosić wrażenia, że Bogu może bardziej podobają się żyjący w grzechu od tych, którzy usiłują żyć zgodnie z Jego prawem. Bo wszyscy jesteśmy niedoskonałymi, wszyscy potrzebujemy boskiego miłosierdzia, a grzesznik, który to uznaje, bardziej podoba się Bogu, jest bliższy przebaczenia od bardziej moralnej osoby, która nie stara się dostrzec swoich wad. I tutaj możemy zauważyć z tej lekcji, że większość faryzeuszy była w błędzie i nie dostrzegała swoich wad. I dlatego Jezus odniósł się do tego błędu faryzeuszy słowami, które zacytowaliśmy na wstępie, że nie potrzebują zdrowi lekarza. Że nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Tymi słowami Jezus starał się zwrócić uwagę na fakt, że chociaż faryzeusze uważali się za sprawiedliwych, to faktycznie oni byli chorymi z powodu grzechu. Byli niedoskonałymi, potrzebowali, tak jak wszyscy, Zbawiciela, ale nie byli oni jednak w stanie dostrzec potrzeby Zbawiciela, ponieważ byli zaślepionymi, a także nie mieli takiej siły, aby przyjść do naszego Pana po przebaczenie i nie widzieli potrzeby lekarstwa, które to lekarstwo mógł tylko Jezus im udzielić. a nie widząc potrzeby Zbawiciela, oni nie stali się uczniami Jezusa, nie przyszli do naszego Pana, a więc z kolei utracili wielkie błogosławieństwa, które mogli otrzymać. I możemy zauważyć na odwrót, że większość naśladowców naszego Pana wywodziła się ze środowiska właśnie celników i grzeszników. Wywodziła się z ludzi, którzy nie prowadzili właściwego trybu życia, ale byli rzetelnymi, przyznawali się do swoich wad, odwracali się od tych wad, żałowali za swoje grzechy, a i tacy właśnie najwięcej otrzymywali błogosławieństw. I obie te klasy ludzi mają swoich przedstawicieli wśród chrześcijan. Oczywiście, że niektórzy pokładają swoje nadzieje zbawienia w przynależności do Kościoła. Jeszcze inni uważają, że przez dobre uczynki będą zbawieni. Jeszcze inni uważają, że przez ogólną moralność będą zbawieni, zjednają sobie łaskę u Boga. Lekceważąc tym samym fakt, że wszyscy są grzesznikami, że przebaczenie jest tylko osiągalne przez ofiarę onego ukrzyżowanego naszego Pana Jezusa. Pozostali natomiast, którzy nie wyróżniają się może tak bardzo w obrębie swoich kościołów, w kręgach religijnych, są bardziej gotowi rozpoznać swoje słabości, wyznać je i przyjąć przebaczenie grzechów, a także przyjąć, są gotowi tą wielką łaskę zbawienia przez ofiarę Jezusa. I możemy być pewni, że ta druga grupa ludzi, którzy widzą swój grzeszny, upadły stan, mają pod każdym względem przewagę nad innymi, jeśli chodzi o boskie przyjęcie ich z Chrystusem w Jego Królestwie. A ogólnie lekcja jest dla wszystkich wyrażona przez apostoła Jakuba w 4 rozdziale Księgi Jakuba, listu Jakuba, w wierszu 6, gdzie mówi Jakub: Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Apostoł Piotr również to potwierdza w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, szczególnie wiersz 6. Uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. I Hiob w swej księdze również to podkreśla, 22 rozdział, wiersz 29. Bo tego, co jest uniżonych oczów, Bóg wzbawia. A teraz, drodzy, że Jezus faktycznie był i jest przyjacielem grzeszników, to rozważmy konkretny przykład, jak nasz Pan za czasów pierwszego swego przyjścia stał się gościem domu Zacheusza. Opis tych wydarzeń mamy podany w Ewangelii Łukasza, w 19 rozdziale, w wierszach od 1 do 10. Nie będziemy wszystkich czytać, ale z opisu wynika, jak Jezus szedł przez Jerycho do Jerozolimy. Było to krótko przed Jego ukrzyżowaniem, gdzie tłumy szły w tym samym kierunku do Jerozolimy, aby tam obchodzić święto przejścia. Jezus zawsze, jak wiemy, był ośrodkiem uwagi. Wszyscy pragnęli widzieć i słyszeć tego, o którym czytamy, że nigdy nie mówił człowiek jako ten człowiek. Zacheusz, bogaty człowiek tej okolicy, był jednym z tych, którego ciekawość również pobudziła, aby zobaczyć na własne oczy Jezusa, o którym tak wiele słyszał. Zacheusz nie był faryzeuszem i nie stwarzał pozorów prowadzenia świętobliwego życia. Był jednym z wykluczonych i potępionych przez faryzeuszy. Zacheusz przyjął raczej drugorzędny urząd podlegający władzy rzymskiej, mianowicie był poborcą podatków na rzecz Rzymian. I z tego powodu pogardzano nim jako celnikiem, uznawano go, że jest nielojalnym wobec judaizmu. Niskiego wzrostu Zacheusz nie był w stanie zobaczyć Jezusa z powodu tłumów, dlatego podbiegł naprzód tą drogą, gdzie spodziewał się, że Jezus będzie przechodził, wdrapał się na drzewo figowe, aby mógł tam z wysokości lepiej zobaczyć naszego Pana. Zacheusz nigdy nie przypuszczał, że Jezus znał stan jego serca. Że Jezus dostrzegł w jego sercu uczciwość. I dlatego Zacheusz miał być wielce zaszczycony. Gdy Jezus doszedł do tego miejsca, gdzie celnik znajdował się na tym drzewie, Zacheusz, Jezus spojrzał w górę i zawołał Zacheusza po imieniu, jak mówi wiersz 5, 19 rozdziału: Zacheuszu, stąd prędko na dół, bo ja muszę dzisiaj zostać gościem w twoim domu. To wezwanie Zacheusz przyjął z wielką radością. Ale zauważmy tutaj drugą stronę medalu, że to zdarzenie, możemy być pewni, bardzo oburzyło faryzeuszy. Zaczęli szemrać, że Jezus zostanie gościem jednego z nieortodoksów. To szemranie także doszło do uszu Zacheusza. Bo natychmiast Zacheusz, słysząc te szemranie, zwrócił się do naszego Pana, jakoby własnej obronie, aby przekonać Pana, jakoby stawiane mu zarzuty nie mają go powstrzymać, aby on poszedł do jego domu i był jego gościem. W tym momencie Zacheusz wyjawił stan swego serca, pragnienie stania się uczniem naszego Pana Jezusa. Dlatego powiedział w wierszu 8: Panie, oto połowę majątku oddam ubogim, a jeśli od kogokolwiek niewłaściwie wymusiłem pieniądze, zwrócę w czwórnasób. W ten sposób Zacheusz wyjawił, okazał stan swojego serca, swoje oddanie Bogu i sprawiedliwości. Okazał tutaj w tym momencie przyjęcie Jezusa jako swego Pana i Nauczyciela. A jak to wszystko odebrał Jezus? Jezus odpowiedział Zacheuszowi: dziś się stało zbawienie domowi Twemu, dlatego że i on jest synem Abrahamowym. Dzisiaj stało się zbawienie Zacheusza i jego domowników. I tutaj Jezus przyłączył go do nasienia Abrahamowego. Dlatego, że z punktu widzenia Pana, wszyscy synowie Abrahama mieli prawo stać się jego uczniami. Zarówno Żydzi, jak i poganie mieli prawo stać się uczniami naszego Pana. A uczniostwo w stosunku do naszego Pana wymagało rzetelnego przyznania się do grzechów, odwrócenia się od grzechów, serdecznego przyjęcia Chrystusa i podjęcia wysiłków naśladowania naszego Pana. I oczywiście ta zasada obowiązuje także i dzisiaj, bez względu jak ludzie mówią, cokolwiek wyznają, ta zasada jest niezmienna, aby stać się uczniem naszego Pana. Ponieważ Pan w dalszym ciągu skłonny jest przyjąć każdego żałującego za grzechy. Oczywiście, że dzisiaj nie potrzeba stać się naturalnym nasieniem Abrahama, aby być Żydem i w ten sposób otrzymać zbawienie jako nasienie Abrahama, ponieważ z chwilą śmierci, a później po 3,5 latach od momentu ukrzyżowania, po 3 latach, ta średnia ściana dzieląca Żydów od pogan została zburzona i zarówno Żydzi, jak i poganie mieli ten przywilej stać się uczniami Jezusa. O tym czytamy w liście do Rzymian. Apostoł to podkreśla w 4 rozdziale. Odczytajmy wiersze od 12 do 14. Rzymian 4 rozdział od 12 do 14 wiersza. Ja bym był ojcem obrzeski nie tylko tych, którzy są z obrzeski, ale też i tych, którzy chodzą stopami wiary. Ojca naszego Abrahama, która była w nieobrzesce. Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi, albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Bo jeśli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, wtedy zniszczała wiara i w niweć się obróciła obietnica. Gdyż zakon gniew sprawuje, albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa. A przetoż z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, który jest w zakonu, ale i temu, który jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. A więc wszyscy mieli ten przywilej stać się dziećmi Abrahama, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I następnie Jezus kończy swoją lekcję słowami w wierszu 10, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Niektórzy zaprzeczają, że Adam został stworzony doskonałym człowiekiem. A tym samym, jeżeli Adam nie został stworzony doskonałym, to też nie musiał odpaść od łaski Bożej i nie potrzebował Zbawiciela. I na obronę swego twierdzenia mówią, że Jezus nigdzie nie wspominał o upadku człowieka. Mimo, że Księga Genesis, a także apostołowie wyraźnie o tym mówią. Ale w tym wierszu, w tym wierszu dziesiątym znajdujemy osobisty komentarz Jezusa, który wyjaśnia, dlaczego On w ogóle przyszedł na świat. Że On nie przyszedł na świat udzielić pomocy metodami przeciwnika, ale On przyszedł, aby stać się odkupicielem ludzkości, aby szukać, aby odnaleźć to, co zostało utracone. A co zostało utracone? Otóż życie wieczne zostało utracone, Eden został utracony, warunki sprzyjające do tego życia wiecznego, ludzka doskonałość została stracona i obraz boskiego charakteru w człowieku został utracony. Dlatego nasz Pan przyszedł, aby odnalazł i zachował to, co było zginęło. Tego nie byli w stanie oczywiście odnaleźć ludzie w upadłym grzesznym stanie, ponieważ wszyscy są pod wyrokiem śmierci Adamowej, pod przekleństwem. Ale boskie współczucie obmyśliło plan, że Jezus zstąpił na świat i dał samego siebie na okup za wszystkich. Jeżeli tutaj w tym momencie nasz Pan Jezus jako mistrz sam mówi o swoim dziele jako dziele odkupienia, że On nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i dał duszę swą na okup za wielu, to jest logiczny dowód, że człowiek znajduje się pod wyrokiem śmierci i musi być od niego wykupiony. Bez okupu nie ma zmartwychwstania umarłych ani przyszłego życia. A Biblia jest cudownie logiczna, jeżeli pozwolimy jej mówić samej za siebie. Możemy zauważyć, że boskim zamiarem było w jego planie udzielić dwa zbawienia przez jednego odkupiciela. Pomimo, że rodzaj ludzki był jeden, wyrok śmierci również był jeden, wszyscy znaleźli się pod tym samym wyrokiem śmierci, to Bogu sprawiło przyjemność udzielić dwóch różnych zbawień od przekleństwa śmierci. Pierwsze zbawienie to zbawienie Kościoła z wieku Ewangelii, gdzie członkowie tej klasy doznali już przemiany natury z ludzkiej na duchową, niebiańską. Będą mieli współudział z Chrystusem w niebiańskim królestwie i także udział w błogosławieniu pozostałej ludzkości. Drugie zbawienie to zbawienie wieku tysiąclecia, gdzie królestwo duchowe obejmie kontrolę nad ziemią i jej sprawami. Szatan zostanie w tym czasie zupełnie związany. Znajomość państwa napełni ziemię jak morza, jak morza napełnione są wodami. Oczy ślepych zostaną otworzone i wszyscy głusi również będą słuchać Słowa Bożego. Nastąpi podniesienie z grzechu i śmierci w tym czasie do obrazu Bożego, jakim był ojciec Adam na początku. A więc będzie to restytucja, przywrócenie wszystkich rzeczy do pierwotnego stanu, jak dzieje apostolskie nam w trzecim rozdziale to potwierdzają. I oba zbawienia są naprawdę chwalebne i są wspaniałe dla błogosławienia ludzkości. Z tego punktu widzenia patrząc na rozwijający się boski plan wieków, a także patrząc na poświęcenie każdego z nas indywidualnie, to możemy powiedzieć za apostołem Pawłem, który mówi do Rzymian w 13 rozdziale wierszu 11, 13 rozdział wiersz 11, albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedyśmy z początku uwierzyli. I tak jak Zacheusz spotkał naszego Pana Jezusa jako Zbawiciela i Mistrza na swej drodze życia, tak również każdy z nas spotkał Go na swej drodze życia. Jezus zapragnął być naszym gościem z powodu naszej lojalności, naszego przyznania się do grzechu. Nie tylko to, ale nasz Pan Jezus zapragnął zamieszkać w domach naszych serc Jego Ojcem na stałe. U jednych oczywiście nastąpiło to kilkadziesiąt może lat wstecz, u niektórych może niedawno, ale drodzy braterstwo, w miarę upływu czasu, czy Jezus nie powinien spodziewać się od nas większej lojalności, większego przywiązania, harmonii z Nim, a także i z Bogiem? Czy Jezus nie powinien spodziewać się rozwinięcia bardziej obrazu Bożego anieli wtedy, kiedyśmy zaspokajali naszą ciekawość, a nasz Pan znał nasze serca lepiej niż myśmy Go znali. Nasza ocena, nasze zamiłowanie do Boga, do Jezusa, prawdy, braci, zasad powinny oczywiście wzrastać każdego dnia. Ponieważ Pan nas zaprosił, abyśmy z Nim ucztowali. Tak jak nasz Pan zapragnął być w domu faryzeusza, tak nasz Pan zapragnął być również w domach naszych serc. Jako nasz wierny przyjaciel. I stąd byłoby niewłaściwą rzeczą, abyśmy ignorowali w jakiś sposób, czy przez jakieś okoliczności, ignorowali to zaproszenie i tą społeczność z naszym Panem, który przebywa w naszych sercach. Gdyby tak było, gdybyśmy zaczęli unikać naszego Pana przez wpływ Jego Ducha, to by wyglądało tak, jak to nasz Pan przytoczył przypowieść, to mamy podane w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale od 16 do 24 wiersza, gdzie tam wynika z opisu, że niektóry człowiek sprawił wielką ucztę, na tej uczcie dobre rzeczy należące do królestwa. I teraz w antytypie ten dobry człowiek, bogaty, przedstawia nam Boga Jehowę. Sprawił ucztę, czyli zaprosił wielu na tą ucztę. Przede wszystkim naród żydowski w pierwszej kolejności był zaproszony, aby mógł ucztować u stóp naszego Pana. Było to w godzinę wieczerzy, gdzie powiedział: pójdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Było to w ciągu pewnej części 3,5-letniej misji, czyli w pewnej części 3,5 roku pierwszej obecności naszego Pana. W tym czasie, kiedy był zabijany cielec, przygotowywany na ucztę, i wtedy wszystko było już przygotowane. Ale niektórzy zaczęli się wymawiać. Pierwszy mówi: kupiłem wieś i muszę iść ją oglądać. Drugi: kupiłem 5 par wołów i muszę te woły wypróbować. Trzeci: żonę pojął i wymawia się, że nie może przyjść na ucztę. A więc wszyscy zaangażowani byli w rzeczy codziennego życia, które wymagały wiele czasu, wiele drogocennego czasu, prawie całego czasu ich życia. I wówczas gospodarz rozgniewał się, oburzył się i powiada do sługi: wynieś na ulice miejskie, wierszu 21, wynieś na drogi, a przyprowadź ubogie, ułomne, chrome i ślepe. Stało się to wtedy, kiedy Jezus został ukrzyżowany, ale zanim jeszcze Ewangelia przeszła do pogan. Oczywiście przyjęli Ewangelię w tym czasie umysłowo i moralnie biedni Żydzi, nie z wysokiego stanu, ale właśnie celnicy i jawno grzesznice. A gdy okazało się, że jeszcze jest miejsce, to mówi gospodarz w wierszu 22 do sługi: wynieś pomiędzy opłotki poza żydowskie miasta, poza żydowski naród, na drogi wynieś pomiędzy pogan, a przymuś i perswaduj, aby dom mój był całkowicie napełniony. I możemy dzisiaj, drodzy, powiedzieć, że od tego czasu minęło prawie 2000 lat, kiedy dom sług, raczej dom synów, nie sług, dom synów został uzupełniony. Nie pogardzili zaproszeniem wielkiego gospodarza, przyszli na wielką ucztę, jako naśladowcy Jezusa, przyswajali na tej uczcie tą ofiarę cielca, która jest skuteczna na zmazanie ich grzechów, i otrzymali w ten sposób współdziedzictwo z naszym Panem w chwale. A więc radujemy się, że dom synów został uzupełniony, że niebawem błogosławieństwa będą przez nich spływać na całą ludzkość. Dalej możemy, drodzy, wiele nauczyć się i wyciągnąć również piękną lekcję w związku z narodzeniem naszego Pana, a szczególnie gdy mamy na uwadze, gdzie trzech mędrców przyszło do naszego Pana, do dzieciątka, którzy przybyli ze wschodu, którzy szukali nowonarodzonego Jezusa, o którym wiedzieli, że w przyszłości miał się stać wielkim królem. Oni przybyli do Jezusa z darami, to jest z myrą, kadzidłem i złotem. Bóg obrał ich, szczególnie pobudził ich serca, pomimo że oni byli poganami, ale byli pełnymi wiary i poszanowania w stosunku do Boga Izraelskiego. Zauważmy, że nie byli oni z wybranego narodu. którym Bóg miał tak dużo do czynienia, z którym to narodem wybranym Bóg obowiązał się obietnicami. Ani też nie byli oni jeszcze chrześcijanami. Ale mimo to ci trzej Persowie byli dobrymi ludźmi, dowiadywali się o przychodzących błogosławieństwach pokoju na ziemię i dobrej woli pomiędzy ludźmi, bez względu na to, jakim narodem Bóg w tym czasie chciał się posłużyć. Oczywiście, że w tym czasie na Bliskim Wschodzie panowało silne przekonanie, że w Judei ma powstać potężny monarcha, prawdopodobnie dziecię z nieba, i że on ma objąć panowanie nie tylko nad Izraelem, ale nad całym światem. A więc widzimy, że żaden w nich nie panował fałszywy patriotyzm, nie stał na ich drodze, nie przeszkadzał im w ocenie boskiej przychylności wobec ludzi. A gdy następnie przybyli, znaleźli Zbawiciela w domowym otoczeniu miejskiego stanu, to wcale tym faktem się nie zrazili, ale uczcili Jezusa przez trzy czynności. I to mamy podane w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale. Odczytajmy wiersz 10 i 11. Mateusz 2 rozdział, wiersz 10-11. W jaki sposób oni uczcili Jezusa? A gdy ujrzeli oną gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Marią, matką jego, upadłszy, pokłonili mu się i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto i kadzidło i mydę. Trzy czynności możemy zauważyć. Upadli przed nim na twarz swoją, oddając w ten sposób fizyczny szacunek naszemu Panu. Druga czynność, uczcili go w swoich sercach, wyrażając językiem radość i zaufanie. I trzecia czynność, otworzyli swoje kufry i złożyli mu skarby w trzech postaciach stosownych wielkiemu, które były stosowne dla wielkiego króla, to jest złoto, kadzidło i mydle. Złoto reprezentuje nam poświęcenie, to jest oddanie swego serca w zupełności Panu. A więc oddanie Panu w poświęceniu serca obejmuje wszystko bez zastrzeżeń, czyli nasze ciała, naszą cześć, szacunek, wszystko to, czym jesteśmy i co posiadamy. To i tak jest ofiara daleko mniejsza, aby była godna przyjęcia przez wielkiego Emanuela. Druga rzecz, którą ofiarowali, to kadzidło, które reprezentuje kadzidło wdzięczność i głęboką wewnętrzną ocenę w sercu, poważanie, modlitwę w duchu i w usposobieniu. Trzecia rzecz, którą ofiarowali, to jest myrra, reprezentuje nam uległość, gotowość w służbie dla sprawy wielkiego króla, gdzie ta służba dla sprawy króla niekiedy sprowadza te pewne cierpienia, tak jak myrra w swoim smaku jest również częściowo gorzka, gdzie myrra wypływa z drzew iglastych na Bliskim Wschodzie jako wonna w smaku gorzkawa gumożywica i wypływa z kory balsamowca. A więc jej gorzkość dobrze przedstawia nam trudności związane doświadczenia związane ze służbą w stosunku do Pana, a elastyczność jako żywicy, uległość, przedstawia nam uległość w służbie wielkiemu królowi, to znaczy, że uległość w dobrym, ale nie uległość w złym. To, że padli na twarz swoją, że ugięli kolana, pokazuje, że zewnętrznie, fizycznie oni okazali głęboki szacunek przyszłemu królowi. Zauważmy, drodzy, że byli to poganie, ludzie uniżonego ducha, którzy mieli tak mało światła prawdy w tamtym czasie. A więc bardzo mało znajomości mieli o naszym Panu, a także o Bogu Izraelskim. Oni, zauważmy, że nie wiedzieli nic o pierwszej misji naszego Pana. Oni nie wiedzieli o tym, że nasz Pan przyszedł po to, aby cierpiał, aby umarł na krzyżu i aby stał się w ten sposób okupem za Adama. Oni nic nie wiedzieli o wyborze Kościoła w wieku Ewangelii. Nic nie wiedzieli o wtórnym przyjściu naszego Pana, o pierwszym zmartwychwstaniu, o wzbudzeniu wielkiej kompanii. O ile my, drodzy, powinniśmy okazać większy szacunek wielkiemu królowi, we wtórym jego przyjściu, mając aż tyle światła, prawdy w ruchu Epifanii, a także w okresie Epifanii, w bliskości Królestwa, w którym żyjemy. My widzimy gwiazdę naszego Pana dzisiaj w lepszym świetle, w prawdziwym znaczeniu. Jesteśmy pod Jego opieką, przez Jego Słowo, w szerokim zakresie, które zostało nam wyjaśnione, a także pod Jego opieką, przez Jego Ducha i Jego opatrzności. Znaleźliśmy naszego Pana w naszym życiu już nie jako dzieciem, w skromnych warunkach, ale znaleźliśmy naszego Pana jako potężnego władcę z autorytetem i mocą wypróbowanego we wszystkim, który niesie nasze boleści i strapienia, który z duszy swej uczynił ofiarę za grzech, abyśmy sinnością Jego zostali uleczeni. On umiłował nas i kupił drogocenną krwią. Z jak głębokim szacunkiem powinniśmy ugiąć nasze kolana i upaść na twarze swoje, aby okazać większe poświęcenie, głębszą wewnętrzną ocenę i większą uległość w służbie pokazane przez złoto, kadzidło i bydło. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy niedoskonałymi ludźmi i że ani Bóg, ani nasz Pan nie spodziewają się od nas doskonałych uczynków. Upadamy wszyscy w sensie grzechu i Jakub nam o tym również mówi i zapewnia, odczytajmy list Jakuba, 3 rozdział, a wiersz 2. 3 rozdział listu Jakuba, wiersz 2. Albowiem w wielu upadamy wszyscy, jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać i wszystko ciało. Ten nowy przekład mówi, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem. A więc jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, ale zauważmy, drodzy, pomimo wszystko, że jesteśmy niedoskonałymi, to Bóg i nasz Pan pragną mieć z nami społeczność i spodziewają się od nas mimo wszystko czystych serc i oni chcą być naszymi wiernymi przyjaciółmi. W Ewangelii Mateusza czytamy o tym w 5 rozdziale, a w wierszu 8 w kazaniu na górze nasz Pan mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. A więc mamy zachować mimo wszystko czystość, lojalność naszych serc. Co to jest czystość? Jest to czystość motywów, intencji, wysiłków i woli. A Bóg w dalszym ciągu patrzy na nasze serca, na nasze motywy, intencje, wysiłków, na naszą wolę. Człowiek, gdy był stworzony doskonałym, to był wyobrażeniem Bożym, posiadał doskonałe, prawdziwe, uczciwe, szczere intencje i motywy. I wielu ludzi na świecie, których spotykamy, są faktycznie uczciwymi, są lojalnymi, których niekiedy podziwiamy. Ale też wielu posiada bardzo cienką powłokę ogłady tylko, na zewnątrz wydają się uprzejmi, grzeczni, ale ich intencje, motywy często są samolubne, grzeszne, a niekiedy wręcz pazerne. Możemy również i to dostrzec i nie przyznają się do swoich upadków, w przeciwieństwie do ludu Bożego, gdzie my mamy przyznawać się do swoich upadków, wyznawać je jedni między drugimi, a także prosić o przebaczenie. Apostoł Paweł do Galacjan mówi o tym, Biblia Tysiąclecia ten fragment tłumaczy następująco. Bracia, gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. A więc gdy mamy upadki, mamy wzajemnie się wspomagać, budować, abyśmy mogli mieć i zachować czystość naszych motywów, intencji i pragnień. I nie możemy zaprzeczyć, że pewna miara grzesznego samolubstwa znajduje się w każdym wierzącym. Każdy z nas znajduje się pewne samolubstwo, ale zaawansowany chrześcijanin rozumie, że samolubstwo jest w wyraźnej sprzeczności z przymierzem poświęcenia. I samolubstwo powinno być wykorzenione, to jest równoznaczne z zaparciem samego siebie, przełamaniem starego ja, upokorzeniem naszych cielesnych ambicji. Ale spójrzmy też, drodzy, na inną stronę naszego usposobienia, naszych motywów w działaniu. Mianowicie, gdy my czynimy coś dobrego, a Pismo Święte mówi, że dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, a więc gdy uczynimy coś dobrego, to nie mamy w ten sposób szukać własnego interesu, własnych korzyści, pochwały dla siebie, ani się nie mamy chwalić, że uczyliśmy coś dobrego, chełpicie, ani żądać odpłaty. Wszystko mamy czynić z dobrego serca, z miłości ku Bogu, bliźniemu, zamiłowania do dobrych zasad, a nie z jakichkolwiek samolubnych korzyści. Taki negatywny przykład pozabiblijny podamy, mianowicie młodzieniec idzie ulicą, zauważył piękną dziewczynę, ale też widzi staruszkę, która usiłuje przejść na drugą stronę ulicy, wyprzedza tą dziewczynę, bierze tą staruszkę pod rękę i przeprowadza ją na drugą stronę ulicy. A więc on nie działa tutaj w celach społecznych, aby uczynić dobrze tej staruszce. Oczywiście czyni dobrze przy tej okazji, ale główną jego myślą jest, aby przypodobać się dziewczynie, czyli jego motywy, jego intencje są samolubne. Oczywiście, że my nie potrzebujemy się obawiać, że gdy uczynimy coś dobrego, to inni nie zauważą tych dobrych naszych uczynków, naszych talentów, naszych zalet. Nie musimy się o to obawiać, ponieważ Pismo Święte zaleca inny sposób działania, mianowicie, że cokolwiek uczynimy w skrytości, Ojciec Niebieski to widzi i tym więcej ocenia i wtedy odda nam jawnie. Zresztą życie pokazuje, że dobroć człowieka, jeżeli płynie ona ze szczerego serca, a nie z wyrachowania czy ogłady, ta dobroć człowieka zawsze bywa rozpoznana przez ludzi uczciwych i przez ludzi szlachetnych, a nawet tej dobroci nie da się ukryć. Przypowie Salomona, 27 rozdział, wiersz 2 nam mówi: niechaj cię kto inny chwali, a nie usta twoje, obcy, a nie wargi twoje. Stąd zachowamy czyste nasze motywy, intencje, ponieważ inni tak dostrzegą, jeżeli my będziemy spełniać te dobre uczynki. Kogo powinniśmy, drodzy, naśladować w motywach? Biblia objawia nam doskonałe wzory do naśladowania w Bogu i Jezusie, a także i te niedoskonałe, które przytoczyliśmy również, niech będą nam pomocne. Otóż Bóg posiada tylko najbardziej wzniosłe i najlepsze motywy. Naśladując Boga, musimy prześledzić również nasze własne grzeszne motywy i szczególnie wyrzucić te błędne, te samolubne, błędne i grzeszne motywy. Apostoł mówi nam, że do Efezu w 5 rozdziale wierszu 1, że mamy być naśladowcami Bożymi jako dzieci miłe. Bądźcie tedy naśladowcami Bożymi jako dzieci miłe. Efezów 5.1. Bóg, kierując się dobrymi motywami, on ma przyjemność w dobrych zasadach, a Jezus zawsze był w jedności z Ojcem swoim i Jezus również przejawiał dobre motywy. Dobre motywy w Bogu powodują obowiązkową, a szczególnie bezinteresowną, niesamolubną miłość, gdzie Bóg ma przyjemność w błogosławieniu swoich stworzeń. A szczególnie Bóg ma przyjemność, kiedy może błogosławić swój poświęcony lud. Stąd naśladujmy Boga w naszych związkach z Nim, w związkach z Chrystusem, z braćmi, ze światem, z naszymi wrogami, a On będzie mieszkał z nami przez Jego Świętego Ducha, nie tylko obecnie, ale szczególnie w Jego Królestwie. Psalm 15 nam to potwierdza. Poczytajmy wiersz 1 i 2. Psalm 15, wiersz 1 i 2. Panie, któż będzie przebywał w przybytku Twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? Ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swoim. Apostoł Jakub również potwierdza te myśli. Czytajmy 1 rozdział listu Jakuba, wiersz 14 i 15. Tutaj mówi najpierw o tych niewłaściwych motywach, wiersz 14 i 15, ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony. Zatem pożądliwość począwszy rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. I dalej ten sam apostoł w 4 rozdziale, apostoł Jakub 4 rozdział, wiersz 8, mówi o tych dobrych motywach. 4 rozdział, wiersz 8. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliżę się ku wam. Ochędluszcie ręce grzesznicy i oczyście serca, któryście umysłu dwoistego. Ale mamy pozbyć się tych samolubnych, grzesznych motywów, a nasze serca mają być napełnione tymi dobrymi motywami, tak jak są napełnione w Bogu. I na koniec, drodzy, w podsumowaniu możemy powiedzieć, że również i te niedoskonałe przykłady, które przytoczyliśmy jako tych zacnych ludzi, niech również służą nam pomocą, dodają nam otuchy w rozwoju naszych serc, szczególnie naszych motywów działania. Ponieważ takich pokutujących grzeszników Jezus stał się prawdziwym przyjacielem. A więc niech dodaje nam odwagi wzgardzony przez społeczeństwo żydowskie celnik Zacheusz, którego niesamolubne uczucia Jezus już dawno rozpoznał, zanim on wdrapał się na drzewo leśnej figi i stał się gościem w domu Zacheusza. Niech dodaje nam również otuchy ten młody faryzeusz, który upadł do nóg Jezusa, zainteresowany życiem wiecznym, a Jezus rozmiłował się go bardzo, widząc jego czyste intencje i motywy. Nie bójmy się również, tak jak z początku, ci dwaj faryzeusze, jak Nikodem i Józef z Arymatei, którzy najpierw w skrytości wyznawali Jezusa, ale nie minęły 3 lata, oni jawnie, publicznie przyznali się, że są uczniami Jezusa i wyprawili Jemu pogrzeb. Naśladujmy też apostoła Pawła w motywach na tyle, na ile on był naśladowcą Jezusa. Następnie, gdy upadamy, ponieważ jesteśmy niedoskonałymi, kiedy prosimy o przebaczenie, to bójmy się również spojrzeć w niebo, tak jak ten celnik z przypowieści, ale też i podnosimy głowy nasze, gdy widzimy, jak drzewo figowe, jak też cielesny naród żydowski się odmładza i nasze wybawienie jest coraz bliższe. I tak jak ci trzej przybysze z Persji uczcili Jezusa, przynosząc dary, niech gwiazda naszego wielkiego Króla i Pana świeci nam jeszcze jaśniej, widząc Go po faktach, po wydarzeniach Jego wtórej obecności. Uczcijmy naszego Pana przez nasze poświęcenie, przez głęboką ocenę i oddanie w służbie, uległość w służbie dla Jego sprawy. On każdego z nas jest przyjacielem, gdy my w dalszym ciągu taką przyjaźń w stosunku do Niego odczuwamy. Miłujmy Go, ponad wszystko oddajmy Mu należną cześć, ponieważ On w dalszym ciągu chce być dla nas tym wiernym przyjacielem, jeżeli my pozostaniemy wiernymi w naszym poświęceniu. Niech ta przyjaźń trwa wiecznie z Bogiem, naszym Panem, a tego wam życzę z tego serca. Sam pragnę na tym kończyć.
Dziękuję.